Przed pierwszą z rana, która odpowiada naszej godzinie 6, wzgórza pustynne przybrały kolor fioletowy. Spoza nich wychyliło się słońce. Ziemię Gosen zalala różowość, a miasteczka, świątynie, palace magnatów i lepianki chłopów wyglądały jak iskry i płomienie, w jednej chwili zapalone wśród zieloności. Niebawem zachodni horyzont oblała barwa złota. I zdawało się, że zieloność ziemi Gosen rozpływa się w złocie, a niezliczone kanały zamiast wody toczą roztopione srebro. Ale wzgórza pustyni zrobiły się jeszcze mocniej fioletowymi, rzucając długie cienie na piaski i czarność na rośliny. Straże stojące wzdłuż szosy doskonale mogły widzieć wysadzone palmami pola za kanałem. Na jednych zielenił się len, pszenica, koniczyna, na innych zlocił się dojrzewający jęczmień drugiego posiewu. Jednocześnie z chat ukrytych między drzewami zaczęli wychodzić do roboty rolnicy. Ludzie nadzy, barwy miedzianej, którzy za cały ubiór mieli krótką spódniczkę na biodrach i czepek na głowie. Jedni zwrócili się do kanałów, aby oczyszczać je z muł albo czerpać wodę i wylewać na pola za pomocą machin podobnych do żurawi przy studniach. Inni, rozproszywszy się między drzewami, zbierali dojrzałe figi i winogrona. Snuło się tam sporo nagich dzieci i kobiet w białych, żółtych lub czerwonych koszulach bez rękawów. I był wielki ruch w tej okolicy. Na niebie drapieżne ptactwo pustyni uganiało się za gołębiami i kawkami ziemi Gosen. Wzdłuż kanału huśtały się zgrzytające żurawie z kubelkami płodnej wody, a ludzie, którzy zbierali owoce, ukazywali się i znikali między zielonością drzew jak barwne motyle. Zaś w pustyni, na szosie, już zamrowiło się wojsko i jego służba. Przeleciał oddział konnych uzbrojony w lance. Za nim pomaszerowali łucznicy w czapkach i spódniczkach. Mieli oni luki w garści, sajdaki na plecach i szerokie tasaki u prawego boku. Łucznikom towarzyszyli procarze niosący torby z pociskami i uzbrojeni w krótkie miecze. O 100 kroków za nimi szły dwa małe oddziały piechoty. Jeden uzbrojony we włócznie, drugi w topory. Ci i tamci nieśli w rękach prostokątne tarcze, na piersiach mieli grube kaftany, niby pancerze, a na głowie czepki z chusteczkami zasłaniającymi kark od upału. Czepki i kaftany były w pasy niebieskie z białym lub żółte z czarnym, co robiło żołnierzy podobnymi do wielkich szerszeni. Za przednią strażą, otoczona oddziałem toporników, posuwała się lektyka ministra, a za nią w miedzianych hełmach i pancerzach greckie roty, których miarowy krok przypominał uderzenia ciężkich młotów. W tyle było słychać skrzypienie wozów, ryk bydła i krzyki woźniców, a z boku szosy przemykał się brodaty handlarz fenicki w lektyce zawieszonej między dwoma osłami. Nad tym wszystkim unosił się tuman złotego pyłu i gorąco. Nagle od straży przedniej przycwalował konny żołnierz i zawiadomił ministra, że zbliża się następca tronu. Jego dostojność wysiadł z lektyki, a w tejże chwili na szosie ukazała się garstka jeźdźców, którzy zeskoczyli z koni. Po czym jeden z jeźdźców i minister zaczęli iść ku sobie, co kilka kroków zatrzymując się i klaniając. Bądź pozdrowiony, synu faraona, który oby żył wiecznie, odezwał się minister. Bądź pozdrowiony i żyj długo, ojcze święty, odparł następca. A potem dodał: ciągniecie tak wolno, jakby wam nogi upiłowano, a Nitager najpóźniej za 2 godziny stanie przed naszym korpusem. Powiedziałeś prawdę. Twój sztab maszeruje bardzo powoli. Mówi mi też Eunana, tu Ramzes wskazał na stojącego za sobą oficera obwieszonego amuletami, że nie wysyłaliście patroli do wąwozów. A przecież na wypadek rzeczywistej wojny nieprzyjaciel z tej strony mógł was napaść. Nie jestem dowódcą, tylko sędzią, spokojnie odpowiedział minister. A cóż robił Patrokles? Patrokles z greckim pułkiem eskortuje machiny wojenne. A mój krewny adiutant, Tutmozis, podobno jeszcze śpi. Ramzes niecierpliwie uderzył nogą w ziemię i umilkł. Był to piękny młodzieniec z twarzą prawie kobiecą, której gniew i opalenizna dodawały wdzięku. Miał na sobie obcisły kaftan w pasy niebieskie i białe, tegoż koloru chustkę pod hełmem, złoty łańcuch na szyi i kosztowny miecz pod lewym ramieniem. Widzę, odezwał się książę, że tylko ty jeden, Eunano, dbasz o moją cześć. Obwieszony amuletami oficer schylił się do ziemi. Tutmozis jest to próżniak, mówił następca. Wracaj, Eunano, na swoje stanowisko. Niech przynajmniej przednia straż ma dowódcę. Potem, spojrzawszy na świtę, która już go otoczyła, jakby wyrosła spod ziemi, dodał. Niech mi przyniosą lektykę. Jestem zmęczony jak kamieniarz. Czyliż bogowie mogą męczyć się? Szepnął jeszcze stojący za nim Eunana. Idź na swoje miejsce, rzekł Ramzes. A może rozkażesz mi wizerunku księżyca? Teraz zbadać wąwozy. Cicho spytał oficer. Proszę cię, rozkazuj mi, bo gdziekolwiek jestem, serce moje goni za tobą, aby odgadnąć twoją wolę i spełnić ją. Wiem, że jesteś czujny, odparł Ramzes. Idź już i uważaj na wszystko. Ojcze święty, zwrócił się Eunana do ministra, polecam waszej dostojności moje najpokorniejsze służby.